Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie, gorąco witam wszystkich oglądających telewizję Trwam zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszej ojczyzny. A także witam naszych gości, a są nimi pan Piotr Naimski, wiceminister gospodarki w rządzie pana premiera Kazimierza Marcinkiewicza.
Dzień Boże.
Pan Piotr Wojciechowski, teraz już przewodniczący, czy prezes Rady Nadzorczej spółki Nafta Polska.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie. Oczywiście wszyscy znają pan Antoni Macierewicz, minister spraw wewnętrznych w rządzie pana Jana Olszewskiego, poseł jeszcze ubiegłej kadencji. Witam serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Witam. Mamy mówić na temat bezpieczeństwa energetycznego Polski. Co to znaczy bezpieczeństwo energetyczne? Może najpierw takie proste pytanie.
To zdaje się, że ja jestem wywołany, ojcze.
Bardzo proszę,
panie. Do tablicy. A różnie jest zdefiniowane to pojęcie, ale chyba najbliżej są tej definicji ci, którzy mówią, i to jest zapisane zresztą w różnych dokumentach, którzy mówią, że to jest sytuacja, w której w kraju jest bezpieczny, czyli stały i nieprzerwany dopływ energii, surowców energetycznych, który wystarcza do ogrzania naszych domów, który wystarcza naszej gospodarce, a który pozwala gospodarce się rozwijać. Ten stały, nieprzerwany, bezpieczny dopływ energii nie powinien być zakłócany przez czynniki gospodarcze, nie powinien być zakłócany z powodów politycznych, powinien być odporny na katastrofy różnego rodzaju. I równocześnie ta energia powinna być dostarczana użytkownikom w taki sposób, żeby była dla nich dostępna. To znaczy, żeby pod względem fizycznym była dostępna, żeby można było się podłączyć do tabli elektrycznych, do rurociągów, kuchenki gazowe, żeby miały gaz, zakłady przemysłowe, żeby miały czym być ogrzewane, a równocześnie występuje oczywiście problem ceny. Przy czym na ogół jest tak, że w twardej takiej definicji bezpieczeństwa energetycznego państwa cena nie jest uwzględniana. Ceną zajmuje się kto inny, na przykład Urząd Ochrony Konsumentów.
Zatem jak wygląda Polska właśnie w kontekście tego bezpieczeństwa energetycznego? Czy Polska jest od tej strony rzecz biorąc państwem bezpiecznym? Czy Polacy mogą czuć się bezpiecznie?
I na tak postawione pytanie wiceminister gospodarki
musi powiedzieć, że tak.
Odpowiada, że tak, Polska jest bezpieczna. Dlatego, że nie grozi Polsce w tej chwili, nie zdarzyło się w Polsce, żeby ta ciągłość dostaw została zerwana. Owszem, bezpieczeństwo bezpośrednio zagrożone. Owszem, jest w Polsce tak i o tym warto rozmawiać i warto mówić, że częstokroć i w niektórych momentach jesteśmy na granicy tego bezpiecznego stanu. To dotyczy dostaw gazu ziemnego głównie do Polski. Warto przy tym powiedzieć, że gaz ziemny, o którym tak dużo ostatnio słyszymy i martwimy się o to, staramy się coś w tej sprawie zrobić, żeby polepszyć sytuację, w jakiej Polska się znajduje, on stanowi w Polsce małą część źródła energii. To jest kilkanaście procent. Większość polskiej energii pochodzi z węgla. Pochodzi z węgla kamiennego i z węgla brunatnego. Przy czym równocześnie ta mała część, te kilkanaście procent energii, która pochodzi z gazu ziemnego, jest kluczowa, jest bardzo ważna dla niektórych sektorów gospodarki. Po prostu są takie sektory polskiej gospodarki, przemysłu, które bez tego surowca nie mogą istnieć. I jeżeli by się okazało, że na skutek jakiejś katastrofy, kataklizmu politycznego czy czegokolwiek innego dostawy gazu do Polski zostałyby przerwane, to ponieślibyśmy duże straty. Kraj nie załamałby się, polska gospodarka nie załamałaby się, nie byłoby katastrofy w Polsce, ale ponieślibyśmy duże straty ekonomiczne, niewątpliwie.
Jeśli można, proszę ojca, no właśnie, do tego obrazu, bo ja na szczęście nie jestem ministrem gospodarki, w związku z tym nie mam tych obligacji na siebie nałożonych, a oglądałem wielokrotnie rzecz z drugiej strony, czy to ze strony ministra spraw wewnętrznych, który był postawiony wobec sytuacji groźby zablokowania tego gazu. Tak się złożyło, że wówczas ten problem przerabialiśmy razem z panem ministrem Naimskim. Czy też od strony parlamentarzysty, członka komisji śledczej, który oglądał to w zeznaniach świadków oraz w działaniach niestety, co gorzej. No to trzeba jednak powiedzieć, że mieliśmy przynajmniej dwa, jeżeli nie trzy przypadki. Ten z przełomu 91-92 roku, kiedy groziło nam daleko idące ograniczenie bądź wyłączenie gazu. Drugi już zrealizowany w 2004 roku, kiedy o 50% spadła dostawa gazu poprzez Białoruś. Nie my byliśmy obiektem, Białoruś była bezpośrednim obiektem retorsji rosyjskich, no ale tak naprawdę na nas się to skupiało. Z tego co wiem, zresztą konsekwencje były jedyne takie, że pan Putin potem dał słowo honoru, że już nigdy więcej tego nie będzie robił. I na tym się, tak powiem, gwarancje skończyły. Pokazał całej Europie, co może, a potem powiedział, a już więcej nie będę. No to tak mniej więcej jak teraz, to co się działo, ile? No miesiąc temu, prawda? A nas znowu to w mniejszym stopniu dotknęło Ukrainę i dotknęło całą Europę Zachodnią, dlatego, bo dotknęło tę część, ja nie wiem, czy na tej mapie będzie można to pokazać, drogi gazowej, która idzie głównie przez Ukrainę, a nie przez Polskę. Z tego punktu widzenia ja muszę powiedzieć, że mam poczucie jako obywatel, ale także jako polityk, iż Polska jest krajem narażonym na szantaż energetyczny ze strony rosyjskiej. Dlaczego? No, dlatego, że jeżeli chodzi o gaz, to on systematycznie w ciągu ostatnich wielu lat pokrywany jest w 60%, co najmniej w 60% ze źródeł zewnętrznych. I tu pytanie do pana ministra, czy rzeczywiście nie można zwiększyć bezpieczeństwa od tej strony, żeby w większym stopniu zabezpieczać to źródłami własnymi? I to jest gaz, ale z gazem można by powiedzieć, że nawet jest nieźle w Polsce. Nieźle, bo mamy własne zasoby i niewątpliwie można zwiększyć to zabezpieczenie z własnych zasobów. No ale jeśli chodzi o ropę naftową, to obecnie po tym fatalnym kontrakcie pana Millera, który doprowadził do tego, że i po katastrofie Jukosu, 100% zaopatrzenia Polski, czy 95% zaopatrzenia Polski w ropę naftową jest z Rosji. I tutaj jesteśmy w pełni zależni od rosyjskiego kurka. Zresztą dzisiaj to jest tak, że od jednej firmy, od firmy JTS, tej takiej, tych muzyków, nie muzyków, którzy paszport dostali, to ta cała sprawa...
Wygląda na to, że nieźle grają.
Wygląda na to, że nieźle grają nam Polsce na nosie.
Skoro są jedynymi.
Że nieźle grają nam Polsce na nosie. A mówię o tym dlatego, że z tego punktu widzenia jest niesłychanie istotne, kto w tym sektorze energetycznym tak naprawdę jest i jacy ludzie ze strony państwa polskiego mają decydujące znaczenie, podejmują decyzje w tej sprawie. Czy Andrzej Olechowski, mówiąc krótko, który jest obecnie członkiem Rady Nadzorczej PKN Orlen, jeszcze wstawiony na wiosnę 2005 roku, czy krótko mówiąc, czy ludzie związani z dawnym agenturalnym reżimem, czy też ludzie świadomi tych zagrożeń i zdolni przeprowadzić w tej sprawie działania dające nam gwarancję bezpieczeństwa. To jest kluczowe pytanie, dlatego, bo możemy się oczywiście skupić na dyskusjach, że tak powiem, takich tu 5%, tam 5% i tak dalej. To one są bardzo ważne. Wiemy, że pan minister teraz prowadzi działania mające nam zabezpieczyć od strony gazu.
Przepraszam bardzo, ale coś jest na rzeczy, ponieważ pan premier Kazimierz Marcinkiewicz zaproponował nie tylko Unii Europejskiej, ale również NATO zawarcie pewnej umowy, pewnego paktu, który gwarantowałby taką stabilność czy bezpieczeństwo energetyczne.
Jeżeli
jeżeli sygnatariuszy
ojciec pozwoli. To jest tak, że jeszcze dwa słowa do tego, co słyszeliśmy przed chwilą. Ja nie chciałbym tutaj w pewnym sensie, pół zażartowałem, mówiąc, że jestem wiceministrem gospodarki i jako wiceminister gospodarki, prawda, mam jakieś, powiedzmy, nie wiem, ograniczenia w umieniu. Nie, nie mam ograniczeń. Jest tak, że Polska jest wystawiona na niebezpieczeństwo, ale prawda, związane z, no chociażby właśnie z tymi problemami z dostawami gazu. Prawdą jest także również i to warto też mówić, że na przykład system gazowy polski, ten, który nas zaopatruje w gaz i system, państwowy system reagowania na zagrożenie czy nacisk zewnętrzny, on zdał egzamin. I mówię to z pełną świadomością. Oczywiście, gdyby się okazało, że to trwałoby dłużej, że temperatura otoczenia byłaby niższa, albo że ograniczenia byłyby głębsze, o, to wtedy być może mielibyśmy problemy większe. I te ograniczenia, które musieliśmy wprowadzić, bo po raz pierwszy od wielu, wielu lat w Polsce słyszeliśmy o godzinie 7 rano komunikat o stopniach zasilania gazem. To jest znak, że naprawdę było ciężko. Ale były takie zakłady, nie było ich na szczęście dużo, były takie zakłady przemysłowe, które musiały ograniczyć produkcję, bo tylko o to chodziło na tym poziomie, który nas dotknął.
W tym kryzysie miesiąc temu, tak?
Tak, który nas dotknął. W związku z tym nie doszło do żadnych zniszczeń, oczywiście żadnych. No, jeżeli ktoś gdzieś poniósł jakąś stratę, to w sumie nie była strata niewielka, ona może być skompensowana. Strata głównie w produkcji. Nigdy nie zostały ograniczone dostawy do gospodarstw domowych. Tym niemniej problem istnieje. On w oczywisty sposób istnieje. To jest tak, że nie dalej jak dzisiaj rozmawiałem z kolegami zajmującymi się tą kwestią z Wielkiej Brytanii, którzy przyjechali do Polski. Rozmawialiśmy o bardzo technicznych czy polityczno-technicznych problemach, między innymi związanych z tym projektem porozumienia, do którego zaraz wrócę. I oni powiedzieli tak, że oni właściwie czują się bezpieczni w Wielkiej Brytanii, ale to, co się zdarzyło w styczniu, też ich dotknęło. Dlatego, że nagle się okazało, że Wielka Brytania musiała szukać dodatkowego gazu, bo się zawahały te dostawy, prawda? Ciśnienie się zawahało. I nagle się okazało, że kraje pośredniczące, Francja, prawda? Niemcy, one miały ograniczenia. W związku z tym nagle w tym małym zakresie, który był Anglikom potrzebny, okazało się, że też trudno jest to znaleźć wokół nich, a oni mają bardzo zróżnicowany system dostaw. Z różnych stron mają te dostawy, właściwie idealnie mają to rozplanowane. Więc oni też jakby zauważyli, że to może ich dotykać. I teraz rzecz polega na tym, że rzeczywiście jest ta przez ojca wspomniana propozycja, która została złożona premierom 32 krajów, to znaczy krajów członkowskich Unii Europejskiej i NATO. Propozycja sprowadza się do tego, żeby spróbować się porozumieć w obrębie chętnych krajów, nie wszystkich członków NATO koniecznie, czy wszystkich członków Unii Europejskiej, ale wśród tych, którzy będą chcieli, porozumieć się co do tego, że w razie zagrożenia dostaw, zagrożenia energetycznego poprzez katastrofę, jak na przykład w północnych Włoszech w 2003 roku. Północne Włochy zostały zaciemnione na skutek drobnej awarii, która zaczęła się w Szwajcarii. Gdyby okazało się, że można dosłać energię elektryczną z krajów sąsiadujących do Włoch, to Włosi niewątpliwie mieliby dużo łatwiej. To może dotyczyć energii elektrycznej, może dotyczyć gazu, może dotyczyć ropy naftowej. I gdyby takie porozumienie o pomocy wzajemnej, solidarnej pomocy mogło być zawarte, to wtedy niewątpliwie czulibyśmy się bezpieczniej. To jest taka propozycja, żeby się umówić na zasadzie takiej, jak jest skonstruowany traktat natowski. To znaczy, że zagrożenie dla jednego kraju jest sygnałem dla wszystkich pozostałych sygnatariuszy, że mu przychodzą z pomocą. To jest wstępna propozycja. Dyskusje na ten temat się w tej chwili toczą. One się zostały w pewnym sensie sformalizowane, dlatego że drogą dyplomatyczną została wysłana propozycja. My w tej chwili zbieramy odgłosy w tej sprawie, opinie. Nie ma opinii negatywnych, ale oczywiście jest tak, że wszyscy się oglądają, prawda? Wszyscy czekają, no analizują.
Ale ja czytałem w Gazecie Wyborczej, że są opinie negatywne, że Niemcy odrzuciły.
Nie, to jest niezłe. Nie, nikt nie odrzucił, nikt nie ma.
To znaczy, chciałem wiedzieć, bo tak było napisane.
Żeby nie było, panie ministrze, tak. Wątpliwości. Pan czytał, ale Niemcy nie odrzucił.
No właśnie. Tak. No,
no właśnie. Myślę, w Gazecie Wyborczej to jest...
Więc to jest, tak jak mówię, wstępna faza. Gdyby udało się to zrobić, to po prostu byłoby bardzo dobrze. Byłoby to pierwsze tego rodzaju porozumienie. Nie ma w tej chwili, nie było takiej próby, żeby w sprawie bezpieczeństwa energetycznego tego typu traktat zawrzeć. Do tej pory te sprawy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego były rozważane faktycznie rzecz biorąc przez poszczególne kraje na poziomie narodowym, rządów narodowych. Unia Europejska nie ma polityki energetycznej, w szczególności nie ma polityki bezpieczeństwa energetycznego i nie wiadomo, kiedy będzie miała, chociaż dyskusje w tej sprawie się rozpoczęły, spowodowane kryzysem między innymi styczniowym. Zatem jest pole do tego, żeby kwestię, która była do tej pory rozważana wyłącznie w kategoriach ekonomicznych, gospodarczych, czyli dostawy surowców energetycznych, bo to do tej pory się mówiło tak, ale to jeżeli są odbiorcy, to będą dostawcy, że rynek zadecyduje, zliberalizowany rynek, prawda, spowoduje, że będzie bezpiecznie i właściwie rządy nie powinny się tym zajmować. Jest pewna sprzeczność w tym podejściu, dlatego że wszystkie rządy w normalnych krajach są zobowiązane do tego, żeby zapewniać bezpieczeństwo dostaw energii, surowców energetycznych, tak jak rząd polski. Zaczęliśmy od tego. I problem polega na tym, że rządy są obłożone obowiązkiem zapewnienia dostaw czy bezpieczeństwa i nie bardzo mają narzędzia ku temu. Dlatego że liberalizacja rynku jako taka nie jest zła. To obniża cenę, to jest, powoduje konkurencję na rynku. Ale równocześnie jest tak, że bardzo trudno jest na w pełni zliberalizowanym rynku wewnętrznym zapewniać rządowi bezpieczeństwo, kiedy rynek dostawców jest w pełni zmonopolizowany. I nie można w tej sytuacji, rząd jest faktycznie, może być bezradny.
No i ja myślę jeszcze.
I tu jest pole do działania.
Przepraszam, panie ministrze, że wejdę w słowo. Jeszcze bardzo ważna jest kwestia własności poszczególnych podmiotów, które zajmują się czy dystrybucją surowców energetycznych, czy różnego rodzaju firm. Przecież do niedawna mówiło się w Polsce i mówili to ministrowie, że nie ma strategicznych gałęzi gospodarki, że praktycznie wszystko jest na sprzedaż. I tak okazało się, że w takiej sytuacji rzeczywiście każdy rząd niewiele może zrobić. Proszę bardzo.
Polska jest wyjątkowym krajem w Europie i nie można tej miary, którą posiadają kraje demokratyczne na Zachodzie, i stosować wprost do naszego kraju. Wschodnia granica Polski to jest granica Unii Europejskiej, a także NATO. My jesteśmy krajem, można tak powiedzieć, frontowym. I powinniśmy organizować bezpieczeństwo energetyczne, jak na kraj frontowy przystało. Przykładowo, oprócz struktury własnościowej, by Skarb Państwa jednak panował, czy też miał duży wpływ na istotę z punktu widzenia tego bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa, jest kwestia na przykład zapasów. To chciałem tak gwoli uzupełnienia, panie ministrze, że my mamy zapasy, przynajmniej na surowce energetyczne w postaci paliw płynnych, zgodnie z ustawą do 52 dni. Niemcy mają na 3 miesiące, Amerykanie na 10 lat. Mamy małe magazyny. Ponadto, nawet jeżeli te magazyny są, w wypadku przynajmniej paliw płynnych, zapełnione w 100%, jest kłopot z ich uwolnieniem na wypadek, gdyby w jakiś sposób radykalny przerwano dostaw ropy naftowej na przykład do rafinerii albo dostaw cysternami benzyny czy oleju napędowego. I spółka, którą teraz reprezentuję, od już półtora miesiąca zintensyfikowała pracę mające na za zadanie nad programem tak zwanego niezależnego operatora logistycznego, który by wychodził naprzeciw tym wymaganiom i zapewnił i przedsiębiorstwom, a także zwykłym konsumentom szybkie uzyskanie tego typu surowców, znaczy już właściwie produktów, jeżeli chodzi o olej napędowy bądź benzynę, dla zwykłych konsumentów. Jest taki jeden kłopot, to jest pewna taka dziura. To jest rzecz, która jest do szybko osiągnięcia w wypadku szybkiej i przemyślanej decyzji rządu, by stworzyć takiego właśnie niezależnego operatora logistycznego, który połączy funkcję magazynowania paliw razem z dystrybucją. I to jest praktycznie kwestia naprawdę kilku miesięcy, bo z tego punktu widzenia przy jakichś kłopotach, fluktuacjach dostaw takiego paliwa, czy rurociągami, można było zapewnić dla zwykłych konsumentów i dla spółek normalny sposób funkcjonowania.
A co robią naftobazy? Przepraszam, że się spytam.
Bo no, proszę też, bardzo.
Jeżeli ojciec pozwoli, bo ja tak powiem, boję się, że wszyscy jesteśmy w takiej samej sytuacji. Znaczy mamy niewielką wiedzę na temat tej wewnętrznej struktury i pytanie brzmi, dlaczego nie ma tego logistycznego operatora, przepraszam, gdyby pan mógł powtórzyć tą całą formułę, bo...
Niezależnego operatora logistycznego. Tak. Otóż takim parapaństwowym przedsiębiorstwem, w 100% zależnych od Nafty Polskiej, która z kolei w 100% jest zależna od Skarbu Państwa, jest narzędziem rządu polskiego, to jest największa spółka magazynowa, mająca kilkanaście rozsianych po całej Polsce magazynów paliwowych i produktów. Znaczy i jest ropa naftowa i,
Naftobazy,
i
tak?
Spółka działająca pod firmą Naftobazy. Tak, ona praktycznie zapełnia 60% rynku magazynowania w Polsce, przechowywania paliw płynnych. Reszta to PKN Orlen ma własne magazyny oraz Grupa Lotos. Trzeba pamiętać, że w Polsce obowiązuje pewne prawo związane z rezerwami strategicznymi, ale taką podstawową funkcją, znaczy tym instrumentem, tym podmiotem, który odpowiada za to, są naprawdę tak naftobazy. Z kolei rurociągi produktowe, czyli te, które przesyłają olej napędowy czy z rafinerii do konsumentów, posiada przedsiębiorstwo państwowe PERN. I ze względu na właśnie taką dychotomię jest kłopot po prostu w stanach zagrożenia jakiejś tego kłopotów, które jeszcze Polski nie dotknęły w wymiarze dostaw paliw płynnych, by sprostać po prostu tego typu wyzwaniom. I w skrócie, niezależny operator logistyczny, ten program, ten projekt, który spółka zintensyfikowała i chce w niedalekiej przyszłości zaproponować rządowi polskiemu do akceptacji, polega po prostu na połączeniu tych dwóch funkcji, tych dwóch organizmów w jakiś inny twór, który będzie, mam nadzieję, przede wszystkim kontrolowane przez państwo polskie, bez względu na podmiot, jak on będzie...
Czyli PERN-u i Naftobaz, tak?
Tak, wyłączenia ewentualnego oczywiście tych rurociągów produktowych i połączenia z funkcjami, które spełnia teraz naftobazę, czyli zwykłymi magazynami. I w tym momencie, jeżeli pobudujemy jeszcze nowe magazyny, zwiększymy ich pojemność oraz zainwestujemy w podłączenie się tych rurociągów poprzez rurociągi transgraniczne do krwioobiegu, można to powiedzieć, świata zachodniego, Europy Zachodniej, w dużym stopniu polski system bezpieczeństwa energetycznego będzie uzupełniony o ten istotny element. Ja przypomnę, że Niemcy przechowują te paliwo na około 3 miesięcy i to też uważają, że nie jest za dużo. Amerykanie pobudowali takie magazyny, które wystarczają na zapewnienie zwykłego funkcjonowania tego kraju na 10 lat.
Mówi się również o budowie naftoportu, prawda? To już chyba takie decyzje zostały podjęte.
Gazoportu, bo naftoport jest.
Naftoport jest, przepraszam, naftoport jest, to gazoport jest. Bardzo serdecznie dziękuję. Więc to również jest po to, żeby jakoś Polska była uniezależniona, że tak powiem, od jednego kierunku dostaw.
To jest, bo tutaj mieszamy różne media energetyczne. Pan Wojciechowski mówił głównie o paliwach i ropie naftowej. Kiedy mówimy o terminalu, o porcie, gdzie jest nabrzeże, gdzie można odbierać skroplony gaz, to mówimy o gazie i mówimy o możliwości wprowadzenia do Polski innego niż de facto wyłącznie rosyjski, czy z byłego Związku Radzieckiego pochodzący gaz. I są w tej sprawie dwa projekty, które są realizowane. To jest projekt budowy terminala i to jest projekt budowy gazociągu z pól norweskich do polskiego wybrzeża. W idealnej sytuacji Polska powinna mieć obydwa te sposoby dostarczania gazu. I tak właśnie byśmy chcieli to zrobić.
Ale teraz słyszymy, że Polska niby mogłaby mieć dostęp do tej rury, że tak powiem, rurociągu, który ma być przez Bałtyk robiony między Rosją. A jak ta sytuacja wygląda?
Ja muszę powiedzieć ojcu, że państwu, że to jest... Wbrew pozorom sytuacja dość prosta, tak ja uważam. Ta inwestycja rosyjsko-niemiecka jest realizowana prawdopodobnie w interesie rosyjskim i prawdopodobnie, chociaż tutaj miałbym wątpliwości, w interesie niemieckim i na pewno jest realizowana wbrew polskiemu interesowi. I to jest jasne i proste. I dlaczego? Bo jest pytanie, dlaczego tak wielu z nas uważa, że to jest wbrew polskiemu interesowi. Otóż w polskim interesie nie leży zwiększanie ilości gazu, tego nośnika energii, pochodzącego od rosyjskich producentów w rejonie, gdzie Polska się znajduje, blisko Polski. Tego gazu rosyjskiego jest już bardzo dużo, z naszego punktu widzenia za dużo. Dlaczego? Dlatego, że my szukamy każdego innego gazu, byle tylko nie pochodził on ze wschodu. I jeżeli rynek energetyczny będzie nasycany coraz to nowymi porcjami rosyjskiego gazu wokół Polski, to coraz trudniej z powodów chociażby gospodarczych będzie znaleźć innych producentów, którzy w to samo miejsce geograficznie, bądź bardzo bliskie miejsce geograficznie, czyli do Polski, będą chcieli swój gaz wprowadzić. W związku z tym to jest taka sytuacja, gdzie te wysiłki różnicujące dostawy, które my podejmujemy, będą coraz trudniejsze. I z tego powodu ta inwestycja jest wbrew naszym interesom.
Rozumiem. Trzeba zmienić źródła dostawy gazu. Ale jeżeli mógłbym, przepraszam panie ministrze, za chwilę, ponieważ mówiliśmy już o gazie, o paliwach płynnych i moglibyśmy jeszcze o innych, ale właśnie chociażby komisja PKN Orlen, która działała w ciągu ubiegłego roku, jeszcze poprzedniego roku, blisko półtora roku, pokazała, że z tymi paliwami płynnymi to nie jest tylko problem dostaw ich ze wschodu, ale również jest problem z obrotu nielegalnego paliwami płynnymi. No, mówi się wprost o mafii paliwowej. Jak ta sytuacja wygląda? Co dzisiaj można by...
Znaczy nie tylko jest kwestia obrotu nielegalnego, ale wręcz mamy do czynienia, niestety mamy nadal. Wszystko na to wskazuje, że mamy nadal, z wytwarzaniem paliwa ropy naftowej, która tak naprawdę nie jest ropą naftową, nie spełnia standardów żadnych, niszczy nasze samochody, a jest wprowadzana w obieg jako czy benzyna, czy olej napędowy, prawda? Więc mamy do czynienia po pierwsze z uzależnieniem, pełnym uzależnieniem od Rosji i to zarówno w tym sprowadzaniu legalnym, jak i nielegalnym kanałami, a oprócz tego skomponowaniem, tak zwanym blendowaniem, tworzeniem fałszywego paliwa. Te procedury niestety ciągle istnieją, ciągle z nimi się borykamy.
Panie ministrze, jest tutaj właśnie plansza na ekranach się pojawiła. Właśnie to, o ile ja stąd nie widzę dobrze, pan pewnie też.
Ja niestety też tak dobrze nie widzę. Ale to jest schemat, który został opracowany w moim biurze poselskim jako wynik pracy PKN Orlen, znaczy Komisji do Spraw PKN Orlen, pokazujący funkcjonowanie mafii paliwowej i relacje między poszczególnymi czynnikami, politykami, importerami, także przedsiębiorstwami takimi jak rafinerie i cały obrót surowcem paliwowym, także ze wszystkimi jego etapami, w tym fakturowaniem tego, wprowadzaniem fikcyjnych faktur do obrotu i przekazywaniem także fikcyjnego bądź stworzonego paliwa do obrotu, do naszych samochodów, mówiąc krótko.
Zdaje się, że tam są dwa schematy.
Tak, tak, jest jeszcze. Powinien być jeszcze drugi schemat.
Poprosimy teraz o ten drugi schemat, aby nasi widzowie także mogli zobaczyć, bo tam są, tak jak pan powiedział, bardzo konkretne firmy, konkretne spółki. I
znaczy, może tak spółek tutaj jednym nie ma, zdaniem, ponieważ zostało to zrobione w oparciu o nazwy.
Tak, jednym zdaniem, o ile to można powiedzieć, kto za tym przede wszystkim stoi. Bardzo dużo się mówi o ludziach, o służbach specjalnych. Zresztą chociażby prace komisji tutaj.
Proszę ojca, oczywiście na gruncie polskim...
I dlaczego to jest takie niebezpieczne dla nas, dla Polski?
Na gruncie polskim większość tych spółek, a zostało zidentyfikowanych ich blisko 3000, z tym, że niektóre z nich są spółkami fikcyjnymi, istnieją tylko na papierze. Ale większość spółek mafii paliwowej to są przedsiębiorstwa czy przedsięwzięcia związane z ludźmi z byłych służb specjalnych, głównie z dawnych służb wojskowych, bądź w danym momencie z WSI. Ale najczęściej to są ludzie z dawnych służb wojskowych i służb cywilnych, komunistycznych służb cywilnych. Ale decydentami byli ludzie z nomenklatury komunistycznej. No to są ludzie, których uważaliśmy, że należy postawić przed Trybunałem Stanu. Ja przypominam, że Komisja Orlenowska w swoim raporcie, który został przyjęty i czekamy teraz na to, aż Sejm go rozpatrzy, komisja go już przyjęła, wskazaliśmy na pana Aleksandra Kwaśniewskiego, na pana Leszka Millera, na pana Włodzimierza Cimoszewicza, na pana Józefa Oleksego, na panią Barbarę Piwnik i pana Zbigniewa Siemiątkowskiego. Jeżeli któregoś z panów pomyliłem, to bardzo przepraszam, dodamy później może w radio. Generalnie rzecz biorąc, to jest kierownictwo zespołów politycznych, zespołów SLD w ubiegłych 12-13 lat. Każdy z tych ludzi podejmował konsekwencje, które dla Polski, które Polskę kosztowały miliardy złotych. Na przykład decyzje, które podejmowali panowie Oleksy i Cimoszewicz, to były decyzje, które stwarzały w firmie JIS monopol w Polsce. To za ich rządów ta firma zdobyła sobie w Polsce absolutny monopol. Decyzje pana Kwaśniewskiego dotyczyły umożliwieniu Kulczykowi sprzedaży rafinerii gdańskiej. On został do tego przez Kwaśniewskiego upoważniony. Ostatecznie ta sprawa nie została zrealizowana, ale była niestety na najlepszej drodze. Wszyscy ci panowie i podległe im służby niestety robili bardzo wiele, żeby nie doszło do zrealizowania rurociągu Odessa-Brody Gdańsk, który mógł odciążyć, no częściowo, nie w pełni, ale częściowo stworzyć alternatywne źródło dostawy ropy naftowej. Jeżeli pan może to sformułować, byłoby lepiej.
To jest taka krótka uwaga. Upstream to jest takie pojęcie anglojęzyczne, czyli możliwość wydobywania złóż ropy naftowej poza granicami danego kraju.
Posiadanie jest własnym.
Posiadanie, tak. Znaczy wszystkie ważniejsze światowe koncerny posiadają własne złoża i to po kilku w różnych krajach, na różnych kontynentach. I ten temat tak naprawdę pojawił się tylko w Polsce, tylko i wyłącznie związany z pracą, z wynikami prac Sejmowej Komisji Śledczej, którym pan poseł był członkiem. W poprzednich latach żaden rząd absolutnie nie akcentował potrzeby posiadania złóż koncesji, czy też złóż, czy w ogóle koncesji poza granicami kraju i nie zmuszał w lepszej sytuacji instytucjonalnej dwóch rafinerii, które miał wcześniej do dyspozycji, czyli to była Płocka oraz rafineria Gdańska, obecnie działająca pod nazwą Grup Lotus. Tak naprawdę od roku obie te rafinerie mają w swoich strukturach odpowiednie jednostki, mające za zadanie poszukiwanie takich właśnie złóż, miejsc na świecie, liczenie opłacalności tego. I dopiero właśnie podniesienie tych spraw, prawdopodobnie związanych z ujawnieniem właśnie no, tych wstydliwych braku decyzji, zaniechań poprzednich rządów, chyba dopiero 2005 roku na wiosnę zaczęto inicjować takie działania i do takich działań na przykład przystąpił zarząd PKN Orlen. I dzisiaj możemy obserwować dosyć intensywne, bym powiedział, prace obu konkurencyjnych jeszcze wobec siebie grup rafineryjnych i szukania nawet w tych samych miejscach możliwości wydobycia. Kazachstan, Algeria, Irak, czy nawet bliżej Uralu miejsc tego typu.
Ale już można, bo ojciec pytał, kto za tym stoi, że tak powiem, kto jest odpowiedzialny. Ja krótko chcę tylko to dodać i już więcej nie będę zabierał głosu. No tak naprawdę to oczywiście główną firmą jest Łukoil. Bo to jest główna firma rosyjska, która jest jakby państwowym operatorem, tak bym mógł powiedzieć, bo przez pewien czas jeszcze istniał Jukos, prawda, on został zniszczony i tym naprawdę wielkim gigantem, który ma zmonopolizować rynek Europy Środkowej, jeżeli nie w ogóle europejski w dostawach ropy naftowej, tak jak Gazprom jest w sferze gazu, tak w sferze ropy naftowej jest Łukoil. I my w trakcie prac komisji mogliśmy pokazać, jak Łukoil najpierw wchodził przy pomocy pana Gawriłowa i jego bagbudu, prawda? Pan Gawriłow został usunięty z Polski w 1997 roku pod zarzutem tym, że był szpiegiem rosyjskim, pracownikiem KGB. Tę funkcję później przejęła firma JIS i tak, że tak powiem, ale za każdym razem tak naprawdę kurek trzyma gigantyczne przedsiębiorstwo Łukoil. Niestety czasami także wchodząc, prawda, poprzez inne firmy, jak Kazmunajgaz od strony kazachskiej, też próbując na rynek polski, czyli krótko mówiąc, pod fałszywą flagą czasami.
Znaczy ja mam, panie pośle, trochę inny pogląd na temat Kazmunajgazu i w ogóle sytuacji w Kazachstanie.
Ja myślę, że tutaj trudno, żebyśmy to wszystko objęli. Tym bardziej, że temat jest bardzo szeroki. Bardzo proszę.
Ja może tylko dodam tyle, że jeżeli chodzi o dostawy ropy naftowej do Polski, to jesteśmy w trochę, powiedziałbym, lepszej sytuacji niż jeżeli chodzi o dostawy gazu ziemnego. Udało się odzyskać kontrolę polskiego państwa nad naftoportem, czyli nad możliwością wprowadzenia do Polski ropy naftowej przywiezionej tankowcami do Gdańska i do rafinerii gdańskiej i rurociągiem do Płocka.
Przepraszam, panie ministrze, ja muszę zapytać, bo pan powiedział, że udało się odzyskać kontrolę. To znaczy, że Polska nie miała tutaj kontroli nad naftoportem.
Polski nie miała. Tak, to znaczy, że był taki moment, kiedy skarb państwa polskiego stracił kontrolę nad tą instalacją.
Jak to się stało? Jeżeli... Ja się ośmielę powiedzieć, że jest taki moment, kiedy posiada. Bo jeżeli chodzi o proporcje czasowe między tymi dwoma kwestiami, no to od rzeczywiście pół roku ta kontrola jest. Zresztą też tylko moim zdaniem częściowa, dlatego że kontrakty zawarte długofalowe sprawiają, że ten naftoport jest zajęty przez eksport ropy naftowej, rosyjski eksport rosyjskiej ropy naftowej. My jesteśmy poniekąd, polski naftoport jest największym eksporterem na zachód rosyjskiej ropy naftowej.
Więc no pewnie za to nam bardzo dużo płacą, więc panie ministrze...
Dyskusyjne to jest, bardzo dużo płacą.
To jest dobry płatnik. Natomiast pan minister, przepraszam, tego uzupełnienia, ma bardzo dużo racji, że na rynku paliw mam lepszą sytuację, bo w ogóle na świecie jest rynek paliw, ropy naftowej. To znaczy są normalne giełdy, gdzie można zakupić dowolną ilość ropy naftowej i tankowcami to sprowadzić. W wypadku gazu na świecie nie ma rynku handlu gazu ziemnego. Nie ma. W Europie można go tylko tak naprawdę sprowadzać z Rosji.
Panowie, czas nam bardzo szybko biegnie. Jeszcze chciałbym, żebyśmy powiedzieli co nieco, bo mówiliśmy o gazie, o ropie naftowej, ale jeszcze pan minister wspomniał, że najwięcej jednak w Polsce jako źródło energetyczne jest używany w największej ilości węgiel. Tak. Jak wygląda sprawa? Przecież wiele kopalń zostało zlikwidowanych, zamkniętych.
Tak. Ten, jak to się mówi wśród ludzi, którzy się tym zajmują, sektor węglowy w Polsce, on jest w tej chwili w pewnym sensie w lepszej sytuacji niż jeszcze kilka lat temu, a to dlatego, że po prostu polepszyła się koniunktura wokół Polski, koniunktura światowa. Ceny węgla wzrosły. I w momencie, kiedy światowe ceny węgla wzrosły, to okazało się, że łatwiej jest polskie kopalnie utrzymać. One zaczęły przynosić dochód. przynoszą w tej chwili dochód. Te ceny światowe się wahają. Jesteśmy od nich uzależnieni, bo jesteśmy uzależnieni od eksportu naszego węgla, bo duża część polskiego węgla jest eksportowana. W związku z tym tutaj nie można zrobić tego tak, żeby się odciąć jakby od tych wahań zewnętrznych. Ta osłona w pewnym sensie, polegająca na tym, że dochodowość wydobycia węgla się zwiększyła, spowodowała, że te przemiany strukturalne czy strukturyzacyjne w polskim górnictwie, że one są bardziej bezpieczne. To jest, jest mnóstwo problemów z tym sektorem związanych i byłbym, tak powiem, nieuczciwy, gdybym powiedział, że ich nie ma, pomimo tego, że na razie możemy być w pewnym sensie spokojni, bo nie musimy dopłacać do kopalni. Na przykład jeden z problemów związanych z górnictwem w Polsce polega na tym, że mamy w sposób nieracjonalny eksploatowane pokłady węgla. I że często jest tak, zdarza się, że sposób eksploatacji, sposób docierania do złoża węglowego jest podyktowany doraźnymi korzyściami, a nie jest oparty na perspektywicznym, strategicznym myśleniu. To oznacza, że duże części złóż się niszczy po prostu w ten sposób, że węgiel zostaje w ziemi, ale będzie bardzo trudno albo niemożliwe wrócić po ten węgiel w przyszłości, gdyby okazało się, że on będzie potrzebny. I to jest jeden z problemów, i jest ich więcej, który jest do rozwiązania.
No i jeszcze, żeby... Są tak zwane odnawialne źródła energii, bardzo dużo się na ten temat mówi.
Tak.
I wręcz Unia Europejska nas zobowiązuje.
To jest prawda.
Do sięgania. Jak to wygląda
prawda. W Polsce? To jest prawda. My się stosujemy do tych zapisów Unii Europejskiej i z roku na rok zwiększamy ilość energii, która pochodzi z tak zwanych odnawialnych źródeł. Co to znaczy? Bo nie wszyscy wiemy, co to znaczy odnawialne źródła. To znaczy to, co daje nam przyroda. Wiatr, woda, źródła wodne. A to, co ta energia pochodząca bezpośrednio z przyrody, którą potrafimy przerobić na prąd elektryczny. Stąd elektrownie napędzane siłą wiatru, wiatrakami, stąd elektrownie wodne, które też oczywiście do tego się zaliczają. Problem nasz w Polsce polega na tym, między innymi, że Polska jest krajem nizinnym. Wprawdzie mamy góry na południu, ale nie mamy zbyt dużo rzek zasobnych w wodę, które by z tych gór wypływały, gdzie można by budować rozliczne stopnie wodne i po prostu elektrownie wodne. Również z wiatrem nie jest najlepiej, bo Polska nie jest takim krajem, gdzie można opierać duże elektrownie na sile wiatru. My mamy kłopot z energią odnawialną, to znaczy ze spełnieniem tych wymagań nawet, które na nas...
Znam panów profesorów, i widzowie telewizji tam też ich znają, którzy twierdzą, że są ogromne zasoby wód geotermalnych, które praktycznie są w Polsce eksploatowane i to mogłoby być źródłem energii. Nawet uknuli termin Polska Kuwejtem Europy. Mnie się to podoba, taki termin.
No, każdemu by się podobał ten termin, chociaż nie wiem, czy gospodarka jak w Kuwejcie by nas w pełni zadowalała, bylibyśmy, tak powiem, wyłącznie ropę naftową. Ale czy wyłącznie gorącą wodę w Polsce? Problem jest innego rodzaju. Problem jest w tym, że takie złoża geotermalne wodne istnieją rzeczywiście w Polsce. One naprawdę istnieją. One są nawet czasami wykorzystywane. Ale jak do tej pory okazuje się, że to jest bardzo trudne ekonomicznie. To znaczy dotarcie do tych złóż, zagospodarowanie ich i użycie ich w celach praktycznych, do ogrzewania domów chociażby, prawda? Jest trudne i o ile dobrze pamiętam, na poziomie samorządów lokalnych próbuje się takie rzeczy realizować, organizować się ku temu i organizować. I okazuje się, że te samorządy lokalne bankrutują w tej działalności. Nie są w stanie tego utrzymać i to jest problem.
Ja myślę, że o tym jeszcze będziemy rozmawiać nieraz w Radiu Maria, w telewizji Trwam, ale...
Bo jestem wielkim zwolennikiem złóż geotermalnych, tylko wydaje się, że one nie rozwiążą, one są nieprzekładalne na przykład na te przemysły, które wymagają gazu czy ropy naftowej.
Ja to rozumiem, oczywiście mówiliśmy o nośnikach energii, dlatego zapytałem również i o coś takiego, ale mamy tutaj pana prezesa Nafty Polskiej, prezesa Rady Nadzorczej Nafty Polskiej.
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, do niedawna prezesa Nafty Polskiej.
Oddelegowanego czasowo do pełnienia funkcji.
Aha, no ale oddelegowanego przez pewnie Radę Nadzorczą. Do, no ale okazało się, że, bo już kończymy ten program, a myślę, że widzowie mają prawo to wiedzieć, że pan przestał być. Znaczy, przestał pan pełnić te funkcje, no, a więc co, niejako cofnięto panu delegację, nawet dosyć głośno, bo jak pan myśli, dlaczego?
No, pewnie będzie kilka interpretacji tych wydarzeń, ale na pewno na te pytanie ojca pomoże odpowiedzieć na pewna sekwencja zdarzeń. Otóż nowy zarząd w tym takim kształcie dosyć kulawnym, wykorzystując pewne przepisy kodeksu spółek handlowych, które umożliwiają oddelegowanie czasowe członkom Rady Nadzorczej do pełnienia pewnych funkcji w zarządzie, nastąpiło 6 stycznia. Na 31 stycznia wyznaczono nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki PKN Orlen, gdzie zgodnie z zapowiedziami miano dokonać zmian w składzie Rady Nadzorczej. I gdzieś w połowie stycznia zarząd, przygotowując się do tego, no podjął pewne decyzje, propozycje personalne, które były zgodne z pewnym ładem korporacyjnym i pewnym interesem Nafty Polskiej, a to też dotyczyło naszych wniosków personalnych odnoszących się chociażby do osoby pana Andrzeja Olchowskiego. No i potem się zaczęło. Potem się zaczęło tak, że od końca praktycznie stycznia tego roku do końca lutego, no mieliśmy w określonych mediach elektronicznych no wręcz taki spektakl polegający właśnie na dezawuowaniu, czy nieudolnym tak naprawdę w wymiarze merytorycznym dezawuowaniu nowych władz zarządu Nafty Polskiej, no i niestety skutecznym, bo tak się zdarzyło, że rzeczywiście prezesi, którzy z klucza wchodzili zawsze do podległych sobie spółek PKN Orlen i Grupy Lotos, nie weszli, jak to było w zwyczaju, nie mogą reprezentować tego największego instytucjonalnego akcjonariusza, aczkolwiek powiem zgodnie z prawdą, że raz się zdarzyło w historii Nafty Polskiej, że Skarb Państwa sobie tak zażyczył. I w porządku. Natomiast no, próby odwołania niestety Andrzeja Olechowskiego spełzny na niczym. No i efekt mamy po prostu taki, że w jakiś dziwny sposób no, sprzysiągł się pewien chór kilku dziennikarzy. Nastąpiło to, co teraz ojciec obserwuje.
Proszę bardzo, pan minister jeszcze chciał zdanie, tylko proszę zdanie, bo musimy niestety kończyć czas bardzo szybko.
Ja chciałbym tylko tyle chyba powiedzieć, że zarzuty, które media stawiały panu Piotrowi Wojciechowskiemu, były zarzutami nieprawdziwymi. A już w szczególności zarzucanie mu w sensie czegoś złego, że pracował w roku 92 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, jest po prostu nieprzyzwoite. A równocześnie jest tak, że ta wrzawa medialna, która naprawdę nie jest dobrą dla sektora energetycznego, który jest wrażliwy na różne zawirowania, ona po prostu nie jest dobra i sądzę, że to jest powód, dla którego ta decyzja została podjęta, że pan prezes Wojciechowski został przez Radę Naczelną Nadzorczą, poproszony o wycofanie się z zarządu i pozostaje przewodniczącym Rady Nadzorczej Nafty Polskiej. I mam nadzieję, że ta sprawa w tym kształcie jest zamknięta.
Bardzo serdecznie.
Chcę jeszcze dać jedno, proszę, to był jeszcze jeden zarzut, bardzo ważny. Pan Piotr Wojciechowski kompetencje do pełnienia swojej funkcji nabył także pełniąc funkcję eksperta w Komisji do Spraw Orlenu. Otóż zakwestionowano te jego kompetencje, powiedziano, że był nieudolnym ekspertem i za tę nieudolność go wyrzucono. Powiedziano to z trybuny sejmowej, powtórzono to potem w mediach. To jest kłamstwo. To jest nieprawda. Pan Wojciechowski był świetnym ekspertem, nigdy nie był wyrzucony i wszyscy pracujący w tej komisji przewodniczący wielokrotnie podkreślali jego kompetencje i zasługi dla skutecznego działania komisji.
Więcej w Radiu Maryja po 21.40 serdecznie zapraszam. Przypomnę Państwu, na temat bezpieczeństwa energetycznego Polski rozmawialiśmy z panem Piotrem Naimskim, wiceministrem gospodarki, panem Piotrem Wojciechowskim, już przewodniczącym Rady Nadzorczej Nafty Polskiej oraz z panem ministrem, byłym posłem Antonim Macierewiczem. Serdecznie panom dziękuję. Dziękuję Państwu. Zapraszam na rozmowy nieukończone do Radia Maryja.